Wczoraj obiegły prawie wszystkie media pańskie słowa o planie B dla przeprowadzenia egzaminu. Czy to znaczy, że rząd nie wierzy już w te negocjacje, które mają odbyć się w poniedziałek? Będzie jeszcze tydzień do zapowiadanego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego strajku, który, przypomnijmy słuchaczom, rozpocznie się 8 kwietnia.
Będziemy te rozmowy ze środowiskiem nauczycielskim, przede wszystkim z nauczycielskimi związkami zawodowymi, prowadzić w dobrej wierze i otwartości do końca. Natomiast równolegle musimy przygotowywać się na scenariusz negatywny. Polskie dzieci, polska młodzież musi mieć pewność, że nie będzie zakładnikiem w sporach nas, dorosłych, a na tym polega obowiązek rządu i państwa, żeby do tych egzaminów najpierw gimnazjalnych, potem maturalnych doprowadzić i te egzaminy, proszę państwa, się odbędą.
No ale między innymi pan od razu też mówi, że żądanie 1000 zł jest niemożliwe, budżet po prostu nie jest z gumy, nie wytrzyma takiego napięcia finansowego, w związku z tym żądania od początku są nierealne. Można w takim razie się liczyć, że jeżeli ZNP nie ustąpi, będzie fiasko.
Negocjacje służą szukaniu kompromisu. Te oczekiwania, które formują dzisiaj związki zawodowe, są nierealne z punktu widzenia polskiego budżetu, bo panie redaktorze, to jest tak, że kołdra jest zawsze za krótka. Nawet w dużo bogatszych od nas krajach każdy rząd musi równoważyć interesy poszczególnych grup zawodowych. Gdybyśmy dali wszystkie pieniądze, które są nauczycielom, nie starczyłoby już na podwyżki dla innych grup zawodowych. Ja wiem, że nauczyciele zarabiają za mało. Wiem doskonale, że zdecydowanie za mało zarabiają pracownicy uczelni. Jako minister nauki odbieram tę sytuację bardzo dotkliwie. Ale środowisko akademickie, inaczej niż nauczycielskie, rozumie tę sytuację, przyjmuje ją z dużo większą cierpliwością i otwartością na dialog. Sukcesywnie, w miarę możliwości polskiego budżetu, będziemy podnosili wynagrodzenia i dla nauczycieli, i dla naukowców, i dla kolejnych grup zawodowych.
To z jednej strony, może w takim razie propozycje Solidarności są odpowiednie. 650 zł plus 20% w przyszłym roku, to już by było bardziej zrozumiałe, czy też bardziej przychylne dla budżetu państwa?
To jest oczywiście dużo bardziej powściągliwe podejście, ale my musimy rządzić w ten sposób, żeby nie naruszyć stabilności budżetowej. Nie dlatego, że chodzi o jakieś abstrakcyjne wymogi unijne. Gdybyśmy przekroczyli deficyt 3%, to rynki finansowe poprzez na przykład podniesienie oprocentowania, podniesienie kosztów polskiego długu ukarałyby nas wszystkich bardzo dotkliwie. Jedną ręką dalibyśmy nauczycielom te podwyżki, drugą ręką rynki światowe, finansowe odebrałyby w trójnasób te pieniądze całemu społeczeństwu.
Jest pan optymistą czy pesymistą, jeżeli chodzi o poniedziałkowe rozmowy?
Jestem realistą. Wiem, że w ciągu tygodnia trudno będzie dojść do porozumienia, ale naprawdę jesteśmy na takie porozumienie otwarci.
Dobrze, przejdźmy na grunt bliższy panu, ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego. Rozpoczęły się starania wszystkich w Polsce uczelni o status uczelni badawczej. Przypomnijmy słuchaczom, status uczelni badawczej mają te, które są, można powiedzieć, najlepsze. Jest jeszcze status badawczo-dydaktycznej i dydaktycznej. Czy łódzkie uczelnie, Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka mają szansę znaleźć się w tym gronie tych 10 najlepszych w Polsce uczelni?
20 uczelni spełnia warunki pod względem dorobku naukowego, aż 3 łódzkie. To jest ogromny sukces akademickiej Łodzi. Natomiast o tym, które znajdą się wśród tej maksimum dziesiątki uczelni traktowanych jako najbardziej elitarne, rozstrzygać będzie nie ministerstwo. O tym będą rozstrzygać wybitni w 100% zagraniczni eksperci, czołowi europejscy naukowcy, rektorzy, byli rektorzy.
Oni są już wybrani? Wiadomo, kto to będzie?
W tej chwili trwa proces zgłaszania kandydatów. Spośród tych zgłoszeń ja dobiorę tę 15. Zgłasza samo środowisko akademickie. Konferencja Rektorów, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jestem przekonany, że po pierwsze uczelnie badawcze są Polsce bardzo potrzebne. Po drugie, że konkurs będzie naprawdę uczciwy, transparentny. Po trzecie, trzymam kciuki za to, żeby wśród tej maksimum dziesiątki znalazła się któraś albo któreś z uczelni w Łodzi.
Mówi pan, że są potrzebne uczelnie badawcze, ale te dydaktyczne przecież też są potrzebne uczelnie, kształcą studentów. Tymczasem wydaje się, że ten wyścig jest przedstawiany czy też przez środowiska naukowe, ale także przez media, jako taki wyścig o być albo nie być, od którego bardzo dużo w finansowaniu zależy. Czy rzeczywiście najwięcej dostaną pieniędzy uczelnie badawcze, a mniej dostaną te dydaktyczne?
Nie, Nie, my uczelnie, które pan nazywa dydaktycznymi, w terminologii ustawowej one się nazywają uczelniami zawodowymi, to są na przykład państwowe wyższe szkoły zawodowe albo w uczelnie niepubliczne. Są uczelnie dydaktyczno-badawcze, czyli takie, które jak większość uczelni akademickich dzisiaj w Polsce, natomiast my potrzebujemy też nowego typu uczelni. Takiego typu, który okupuje najwyższe miejsca w rankingach światowych. No dzisiaj najlepsze polskie uczelnie są w czwartej, piątej setce światowych rankingów, zdecydowanie poniżej poziomu naszych aspiracji i poniżej poziomu odpowiadającego naukowym i edukacyjnym osiągnięciom polskich uczelni.
Trzeba... Ale jak rozumiem, one dostaną więcej pieniędzy w takim razie, bo jest taka potrzeba. No, uczelnie, które mają ścigać się z najlepszymi, nawet z zagranicy, potrzebują chyba więcej pieniędzy.
One dostaną trochę więcej pieniędzy, nie bardzo dużo, bo nie ma powodu też, żeby nadwyrężać budżet państwa, ale dostaną te dodatkowe pieniądze nie kosztem pozostałych, tylko te dodatkowe pieniądze będą pochodzić z przewidzianych przez ustawę wzrostów nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe.
A nie ma obawy takiej, że te uczelnie badawcze, które otrzymają taki statut, trochę zaniedbają na przykład studentów? Przecież nie można sobie wyobrazić w ogóle uczelni bez kształcenia i bez studentów.
Nie ma takiej możliwości, dlatego że będą poddawane ciągłej ewaluacji, a w konkursie oceniany będzie nie tylko dorobek naukowy, ale także jakość dydaktyki. Natomiast te uczelnie badawcze na pewno będą miały charakter bardziej elitarny niż obecne polskie uczelnie. Najlepsze polskie uczelnie, Uniwersytet Warszawski czy Uniwersytet Jagielloński, mówią one najlepsze, jeżeli chodzi o pozycje w rankingach, kształcą po 40 parę tysięcy studentów. Jeżeli pan się przyjrzy tym najlepszym uczelniom świata, to one kształcą po 10-15 tysięcy studentów, ale kształcą rzeczywiście na poziomie najwyższym, bo każdy kraj, żeby się rozwijać, żeby dobrze funkcjonować, potrzebuje elit, elit gospodarczych, elit naukowych, elit politycznych.
To kiedy poznamy, na koniec już zapytam, kiedy poznamy te uczelnie, 10 najlepszych uczelni w Polsce?
Jesienią tego roku konkurs będzie rozstrzygnięty. Od stycznia, od 1 stycznia 2020 roku najlepsza dziesiątka, a w każdym razie do 10 w uczelni, bo nie wiadomo, czy aż 10 sprosta wymogom poziomu światowego, zacznie funkcjonować na nowych zasadach.
Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.